Dzień dobry, moi drodzy. Witam Was bardzo serdecznie w drugim odcinku naszych wielkopostnych rekolekcji pod tytułem Straszne Rekolekcje 3, czyli będzie przerażająco potwornie, ale przede wszystkim niesamowicie nadziejnie, bo Pan Bóg nam będzie opowiadał o swoim działaniu w tym świecie. No to zróbmy dzisiaj drugi odcinek o rogach. Czołówka. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, posłuchajcie proszę drugiej wizji, którą mamy w księdze proroka Zachariasza. Bardzo króciutki tekst dzisiaj, bardzo krótka wizja, zresztą ta wizja druga i trzecia są bardzo krótkie. Dzisiaj zajmiemy się tą drugą. Drugi rozdział księgi proroka Zachariasza, proszę, słuchajcie. Później podniósłszy oczy, patrzyłem, a oto zobaczyłem cztery rogi. Co one oznaczają? Zapytałem anioła, który mówił do mnie. A on odpowiedział: to są rogi, które przygniotły Judę, Izraela i Jeruzalem. Następnie pokazał mi Pan czterech rzemieślników, a kiedy zapytałem, do jakiej pracy oni spieszą, odpowiedział: tamte rogi przygniotły Judę, tak iż nikt nie mógł podnieść głowy. Ci zaś przyszli, aby napełnić je trwogą i strącić rogi narodów, które powstały przeciw ziemi judzkiej, aby ją zniszczyć. Moi drodzy, mamy dzisiaj z pozoru bardzo krótką, bardzo prostą wizję, ale myślę, że dosyć mało zrozumiałą. Podnosi oczy nasz młodzieniaszek, bo jak pamiętacie, Zachariasz miał prawdopodobnie wtedy z 18-19 lat, kiedy tę wizję zobaczył. Widzi cztery rogi, które to rogi, jak dowiaduje się od anioła, którego pyta, co to one robią, które zniszczyły Jerozolimę, Judę, Izraela, a potem widzi czterech rzemieślników, którzy niszczą te rogi. O co tu chodzi? Kochani, to jest taki tekst, który bardzo ładnie pokazuje, jakby jak działają proroctwa, wizje, symbole Starego Testamentu. One mają oczywiście wielopiętrowe warstwy, wielopiętrowe znaczenia. Są takie, które dotyczą bardzo konkretnie tamtego czasu, są takie, które dotyczą bardzo konkretnie pewnego szerszego czasu historii, w której się to dzieje, są takie, które dotyczą całej w ogóle historii świata, w sensie ta sama wizja to jest na kolejnych poziomach, no i są takie, które dotyczą bardzo konkretnie twojego życia. Spróbujemy sobie teraz, kochani, przejść trochę przez te poziomy, żebyście zobaczyli bogactwo tego, jak są te wizje zbudowane. Mnie osobiście najbardziej oczywiście jakoś kręci to, co tak bezpośrednio do nas, ale te wszystkie inne też są bardzo ciekawe. Kochani, co to są cztery rogi? Róg w Piśmie Świętym, szczególnie Starego Testamentu, jest zawsze jednoznacznie symbolicznie związany tylko z jedną rzeczywistością. Róg jest zawsze oznaką pewnego rodzaju potęgi, jest symbolem siły, pewnej dominacji. Jest bardzo wiele proroctw u Daniela, u Ezechiela, w Apokalipsie też się to potem pojawia, gdzie rogi są obrazem potężnej siły w świecie, która z ogromną brutalnością, z ogromną dominacją coś potrafi zrobić. Więc bardzo często jednocześnie ten symbol oznacza siłę państwową, siłę jakiegoś narodu. Cztery, symbol czwórka, liczby cztery, oznacza, kochani, wszechstronność, czyli całość. No myślę, że wiecie, skąd to się wzięło. Są cztery strony świata. Jak mówimy na przykład, że coś tam zostało, nie wiem, rozsypane na cztery wiatry, cztery strony świata, no to po prostu wszędzie. Więc skoro jest mowa o czterech, to chodzi o to, że z każdej strony, czyli jakby to jest totalne działanie. Kochani, jeżeli chodzi o poziom czysto historyczny tamtego czasu albo lekko szerszego czasu, można by bardzo konkretnie znaleźć jakby dokładnie te siły polityczne, te siły państwowe, o których oni w tej swojej sytuacji myśleli, kiedy myśleli o czterech rogach. To w zależności od tego, jaki weźmiemy szerszy bądź węższy kontekst historyczny tamtego wydarzenia, nie? To może być Egipt, Asyria, Babilon, Medopersja, to może być Grecja i Rzym. To są wszystko siły, które działały wokół Izraela, będąc właśnie tymi, którzy je niszczyli, którzy je deptali, którzy sprawiali, że one traciły jakby swoją podmiotowość. Zauważcie, w tym tekście jest napisane, że one przygniotły Judę. Kochani, dla Izraela, kiedy oni to słyszeli, nie, że są cztery rogi, które gniotą Izraela, to natychmiast o tym myśleli. Kochani, pewnie gdybyśmy dzisiaj ten tekst przeczytali, znaczy nie wiem, gdyby dzisiaj pomyśleć o różnych narodach, no to też moglibyśmy szukać w świecie narodów, które gniotą inne narody, nie? Mamy Rosję, która gniecie w tej chwili Ukrainę, tak? Mamy inne konflikty na świecie, gdzie jakiś kraj gniecie inny kraj. I tak, kochani, te wizje, one mają również taki poziom czysto, wiecie, ludzki, w tamtym czasie, w sensie czysto geopolityczny. Mało tego. To jest oczywiście, kochani, też opowieść o tym, jak w ogóle działają siły w tym świecie, czyli nie tylko na dany okres historyczny, tylko o tym, że rzeczywiście cała historia świata toczy się w ten sposób, że są pewne mocarstwa, które niszczą słabsze narody, mniejsze narody, mniej bogate narody, jedne drugie dominują i tak dalej. Zobaczcie, co się dzieje. Do tych czterech rogów zostaje posłanych czterech rzemieślników, czyli ludzi, którzy posiadają pewne zdolności, którzy co sprawiają? Przerażają tamte rogi najpierw, czyli tamte rogi kogoś zdominowały, jak tam było, do tego zaraz wrócimy. Ci, którzy zostali zdominowani, nie mogli podnieść głowy. Wchodzą ci rzemieślnicy, czyli mają specjalny zestaw umiejętności, sprawiają, że najpierw tamte rogi się przerażają potęgi tych rzemieślników, a potem oni utrącają te rogi. Bardzo ciekawa jest interpretacja kochani żydowska tego tekstu, bo rabini bardzo często tłumaczą ten tekst w ten sposób, że rzemieślnicy są jednocześnie rogami, jakby kolejnymi rogami, które niszczą poprzednie rogi. Już tłumaczę. Zaraz przejdziemy do bardziej konkretnej rzeczy z naszego życia, ale chciałbym wam też pokazać pewną taką, że tak powiem, zjawiskowość tej wizji prorockiej. Ponieważ gdyby spojrzeć, to jest z takiego żydowskiego punktu widzenia z tamtego czasu, nie? To rzeczywiście było tak, że pojawiał się róg, a potem kolejny róg niszczył tamten róg, przerażając go, pokonując go i dominując, a następny wchodził. I gdybyście, kochani, spojrzeli na historię Izraela, to można powiedzieć tak. Najpierw jest Asyria, która dominuje i zdobywa Izrael. Dręczy go. Następnie na Asyrię, która dręczy w tym czasie Izrael, przychodzi Babilon, który jest rogiem niszczącym Asyrię. I to Babilończycy, pokonując Asyrię, biorą w niewolę, jednocześnie ich niby wyzwalając pod tamtej niewoli asyryjskiej, Izraelitów. Z kolei znowu oni zbytnio uciskają Izraelitów i pojawia się król, bodajże chyba tak, wtedy jest Cyrus, król perski, który zdobywa królestwo Babilończyków i wtedy Medopersja wyzwala Izraelitów. Potem Grecy z Aleksandrem Wielkim zdobywają Persję i znowu kolejny róg wypycha kolejny róg. Potem Greków Rzymianie. Kochani, Żydzi mają często takie tłumaczenie, że jakby Pan Bóg się posługuje historią tego świata. Mnie osobiście to myślenie nie jest jakoś bliskie, ale to też jest, kochani, jakiś wyraz tego. Pan Bóg ma władzę nad tym światem i nam się może wydawać, że ludzie robią, co chcą na tym świecie, że narody robią, co chcą, że mocarstwa robią, co chcą. A skąd wiemy, kochani, czy to wszystko nie jest w jakimś Bożym planie, którego ja nie pojmuję, nie rozumiem, nie, w ogóle nie ogarniam? Ale nie o tym chciałem. Przejdźmy teraz do rzeczy najważniejszej. Takiej, która mnie osobiście najbardziej w ogóle jakoś tak uderza i pociesza. I też pokazuje mi bardzo konkretne rozwiązania na moje życie, na czasy Kościoła i tak dalej. Posłuchajcie. Zobaczcie, co bardzo ciekawe. To zdominowanie przez te rogi polega na tym, że ten, kto zostaje zdominowany, nie może podnieść głowy. Kochani, co to jest za symbol kogoś, kto nie może podnieść głowy? No to jest ktoś, kto został ośmieszony, kto został pozbawiony jakiejś wartości, kto boi się pokazać swoją twarz, bo wie, że będzie wyśmiany, bo wie, że będzie, nie wiem, potraktowany niepoważnie, bo lepiej być pochylonym. Kochani, pamiętacie też oczywiście od Pana Jezusa, nie? Tę kobietę, która przez wiele, wiele lat, 12 lat, była pochylona, nie? Która cały czas miała głowę w dół, nie była w stanie się wyprostować i Pan Jezus ją wyprostowuje jednym gestem. Czyli jakby patrzy jej w twarz. Ona nie mogła spojrzeć w twarz ludziom, nie mogła spojrzeć w twarz Bogu. Kochani, zejdźmy teraz z tych takich, wiecie, ogólnoświatowych rzeczy, tylko ta wizja jest bardzo konkretnie do konkretnego człowieka. Są takie rogi w twoim życiu. Święty Paweł to nazywa ościeniem, pamiętacie? Oścień to też jest róg, nie? Róg to jest róg, oścień to jest, wiecie, też takie zaostrzone. Czyli to są grzechy, słabości, twoje upadki, To są takie rzeczy, które cię po prostu poniżają, które cię depczą. Pomyśl o takich sprawach w twoim życiu, które cię totalnie zdeptały, które utrąciły twoją godność, utrąciły twoją wartość, które sprawiły, że ludzie na ciebie patrzą po prostu z pogardą, albo ty sam na siebie patrzysz z pogardą, sama na siebie patrzysz z pogardą. Czyli takie rzeczy, które cię po prostu dobiły. Nie? Nie masz po prostu już możliwości podnieść twarzy, jesteś zastraszony, boisz się. Do takiej sytuacji Bóg posyła, zauważcie, czterech, czyli znowu ze wszystkich stron, rzemieślników. To jest bardzo ciekawe, kiedyś to zauważyłem w pewnym komentarzu, że nie posyła wojowników, a zauważcie, wypadałoby, żeby posłał do walki z takimi, na przykład jeżeli to patrzymy w takim, wiecie, kluczu narodów i tak dalej, mocarstw, to pasowałoby, żeby posłał wojowników, nie w sensie armię. Nie, on posyła rzemieślników. Tam jest, kochani, bardzo ciekawe słowo rzemieślnik. Ono de facto nie ma określenia do żadnego konkretnego zawodu, że są podobnie jak rzemieślnik. To może oznaczać stolarzy, kowali, nie wiem, ludzi, którzy robią w drewnie, w stali, w kamieniu, kamieniarzy, budowniczych domów, nie wiem, robiących elektrykę. No, każdego, kto zna się na jakiejś robocie w rzemiośle. To jest bardzo ciekawe. Nie wojowników, nie żołnierzy, ale tych, którzy coś robią. Chęć, co to znaczy? Mam nadzieję, że jesteście ciągle ze mną. Zobaczcie, człowiek, który jest taki z pochyloną głową, to bardzo często się osuwa w takie nic nie robienie, w niepodejmowanie żadnych działań, w niewychylanie się, no bo tylko dostanie oczywiście po gębie, nie? Zobaczcie, kochani, przeniosę to na jeszcze jeden inny poziom. Mam nadzieję, że mi się nie pogubicie w tym wszystkim, co ja tu gadam dzisiaj. Bo mi się też kojarzy bardzo z czasami dzisiejszego Kościoła. Że dzisiaj Kościół został, że tak powiem, tak mocno poniżony, oczywiście swoimi własnymi grzechami. Ja nie mówię, że to wiecie, tylko te, że te bolce, te rogi, te ościenia to są tylko zewnętrzne rzeczy. Nie, to są grzechy samego Kościoła, który, zauważcie, jest taki, że często już nie może podnieść głowy. Taki, że jak tylko podniesie głowę, to zaraz mu się zarzuca, a jakie ty masz prawo się w ogóle odzywać, skoro masz tyle tam zła w sobie. Zauważcie, kochani, to się dzieje dzisiaj w przestrzeni publicznej, nie? Że kiedy zaczynamy się, ja to często czuję, że kiedy mam coś powiedzieć, nie wiem, właśnie, nie wiem, kogoś upomnieć albo powiedzieć jakąś prawdę, to mam taki lęk sobie, że jak to powiem, zaraz mnie zarzucą, że jestem hipokrytą, bo przecież jestem z organizacji, która tyle zła zrobiła, nie? Czyli zobaczcie, to powoduje, to pochylenie głowy powoduje bezczynność, powoduje takie coś, że nie chcemy się wychylać, że osuwamy się w taki marazm. I zobaczcie, to się w ogóle dzieje dzisiaj w Kościele i to się też dzieje, kochani, w życiu bardzo wielu takich, wiecie, prywatnych jakby w waszych historiach. Nie? Na przykład ktoś został, nie wiem, wielokrotnie zraniony w miłości. Wielokrotnie mu udowodniono, że nie potrafi kochać. Może w ogóle zawiódł w miłości. Może sam, nie wiem, zdradził albo popełnił jakiś błąd i teraz jest taki, że mówi sobie, ja nie umiem kochać, kochani. Co jest często reakcją na coś takiego? A to nie będę w ogóle kochał, to nie będę wchodził w nowe związki, to nie będę się wychylał, nie będę nic robił, tylko po prostu będę trwał w takiej bezczynności. Kiedy zauważcie, tym jest poniżenie. Ono odbiera człowiekowi taką chęć do życia, odbiera taką chęć, żeby cokolwiek robić, żeby się zaangażować. Jaka jest odpowiedź Pana Boga na to? Rzemieślnicy. Czyli mówi, nie zważaj na to, że czujesz się niegodny. Nie zważaj na to, że mówią ci, że nie możesz tego robić. Chcę, żebyś wstał i żebyś zaczął pomału budować swój dom. Żebyś zaczął wykuwać belki na strop, żebyś zaczął robić kamienie, żebyś się zajął rzemieślniczą robotą, czyli pracą, konkretną pracą nad dobrem, nad budowaniem twojego życia. Tak, będą ci mówić zewsząd, że się nie nadajesz, że powinieneś być z pochyloną głową, bo jesteś beznadziejny. Ale wiesz, co ci mówię? Mówi Pan Bóg. Jeżeli to zaczniesz robić, to zobaczysz, że ci, którzy ci to mówią, sami się wystraszą, bo zobaczą, że nie dałeś się stłamsić, bo zobaczą, że nie dałeś sobie pochylić głowy, wystraszą się, to jest mowa, że oni będą przerażeni, a potem ta ich moc zostanie utrącona, te ich rogi zostaną utrącone, bo ty, nie zważając na nich, będziesz robić. Kochani, to jest w ogóle niesamowita wizja. Jak ją sobie po raz pierwszy przeczytałem, sobie pomyślałem, tak, ona trochę o niczym jest, jakieś takie właśnie ogólno, wiecie, światowe mocarstwa, tutaj walczą, Pan Bóg, coś tu, tylko potem bardzo mi ci rzemieślnicy utkwili w głowach. A potem jeszcze zajrzałem do angielskiego tłumaczenia, to jest w Biblii Króla tego Jakuba i tak dalej, Ja lubię sobie porównywać te różne językowe, wiecie, tłumaczenia Pisma Świętego. W angielskich wersjach bardzo często, tu, gdzie są rzemieślnicy, pojawia się słowo carpenter. Czyli de facto to jest ten, jakby wiecie, cieśla. Czyli to jest w ogóle Jezus. To jest w ogóle Jezusowe działanie. Zauważcie, jak Jezus podszedł do ogólnoświatowych konfliktów, które wtedy się toczyły na świecie, które były. Czy Jezus wzniecił powstanie przeciwko Rzymianom? Nie. Jezus chodził od człowieka do człowieka i robił dobro. Jezusa często ośmieszano, oskarżano, że jest w ogóle od Belzebuba, że to, co robi, to pochodzi od szatana. W końcu go w ogóle ukrzyżowano. Jezus wykonywał robotę rzemieślnika. Nie walczył z całym światem. Nie walczył ze wszystkimi siłami na tym świecie, które robią zło. Nie. Jezus podjął robotę miłości. To jest odpowiedź. To jest, kochani, odpowiedź. Nie słuchajcie tego, co wam mówi, że macie mieć pochylone głowy, nawet jeżeli to wam mówią wasze własne błędy, porażki i grzechy. Kochani, mówiłem wam to już wielokrotnie. Ja ciągle dostaję takie wiadomości, że w związku z tym, co się wydarzyło w moim życiu, w związku z moją przeszłością, w związku z różnego rodzaju grzechami, które popełniłem, popełniam i nie będę się oszukiwał, jeszcze popełnię w życiu. Słyszę albo z zewnątrz, albo z wewnątrz. Nie masz prawa. Nie, po prostu schowaj się, nie pokazuj się, bo cię po prostu odrzucą, wyśmieją, odłożą na bok. I tak może kiedyś będzie jeszcze bardziej. Trudno. Nie, nagrywam kolejne straszne rekolekcje. Staram się robić robotę rzemieślnika. Będę pracował nad zbawieniem swoim, mam nadzieję waszym. Będę wam przynosił tłumaczenie Pisma Świętego z całą moją słabością, z nieumiejętnością, z błędami, z tysiącem zaraz pomyłek, które mi ktoś wytknie, że jestem nieuczony, nie wiem, o czym mówię. No i będę robił robotę rzemieślnika. Najbardziej bym chciał robotę cieśli, czyli taką Pana Jezusową, taką pełną miłości, pełną dobra, gdzie nie pozwolę, żeby mi pochylili głowę. Żeby nie mówiono, że mam nie podnosić głowy. Będę podnosił głowę. Nie w sensie w pysze. Moje grzechy mi to mówią, nie podnoś głowy. Szatan mi to mówi, nie podnoś głowy. Te kolce, te rogi, one są czasem potężne. Mówią, nie podnoś głowy. Będę podnosił. I będę robił robotę rzemieślnika. Jezu, jaka to jest piękna wizja. Odpowiedzią Boga na te wszystkie siły i potęgi nie są wojownicy, nie są żołnierze. Nie są żadni wojownicy czegokolwiek, najlepszej Bożej sprawy. Nie. Są rzemieślnicy. Ci, którzy mają robić robotę dobra. Kochaj swoją rodzinę. Pomagaj ludziom, którzy są wokół ciebie. Nawracaj się. Wykonuj pracę swojego własnego nawrócenia. Tak, tam gdzie masz wpływ na świat, na to, co się dzieje dookoła, rób co możesz, żeby było jak najwięcej dobra. Ale masz być cieślą. Masz być rzemieślnikiem. Masz być Jezusowy. I to będzie sprawiało, że rogi się najpierw wystraszą, bo one się tej pracy wystraszą, a potem im te rogi poodpadają. Kilka wersetów, ale ta druga wizja jest niesamowita u Zachariasza. Bardzo wam polecam, przemyślcie to. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, muszę wam się przyznać, że jakoś myślałem naprawdę, że te odcinki będą bardzo krótkie, bo te niektóre wizje są bardzo krótkie, jak widzicie, rozgaduję się straszliwie, bo jakoś strasznie mnie to naprawdę jara w ogóle, to co tutaj jest w tych wizjach. Mam nadzieję, że was też to fascynuje i że was też to prowadzi do czegoś pięknego, bo to są niesamowite teksty. Widzimy się w piątek w kolejnej wizji. O, to będzie wizja, o Boże! O murze ognia. Co to będzie za wizja? Już się nie mogę doczekać. Zapraszam w piątek na kolejny odcinek, a dzisiaj wam dziękuję, ściskam, pozdrawiam, błogosławię i do zobaczenia już niedługo. Z Bogiem, pa, pa.